Godzina 9:44, tutaj była mowa w rozmowie z panem posłem o sprawach europejskich. Również dzisiaj mówiliśmy w pierwszej godzinie poranka o tym, co się dzieje w Niemczech na terenie dawnego NRD, na to, co się dzieje w dawnym Karl-Marx-Stadt, o tych zamieszkach, które tam się toczyły. Tymczasem w Niemczech dzieją się również ciekawe rzeczy na szczytach sceny politycznej. Niemiecki szef dyplomacji, pan Heiko Maas, wygłosił ciekawą bardzo na piśmie w prasie deklarację dotyczącą polityki zagranicznej. To, co się dzieje w niemieckim życiu umysłowym, to, co się dzieje w niemieckim życiu politycznym, śledzi pani Olga Doleśniak-Harczuk, redaktor Nowego Państwa. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co ciekawego wynikło z tego artykułu niemieckiego szefa dyplomacji, który przynajmniej w wielu miejscach Europy zdaje się, że jest szeroko komentowany?
Nie dziwi mnie to, że jest komentowany, ponieważ Heiko Maas przedstawił w zasadzie taką bardzo, bardzo spójną wizję polityki europejskiej względem Stanów Zjednoczonych i celowo nie używam słowa niemieckiej wizji, tylko europejskiej, ponieważ niemiecki szef MSZ-u bardzo wyraźnie podkreśla ten element zjednoczonej Europy jako takiego elementu, który miałby równoważyć, powiedzmy, wpływy czy no, dominację Stanów Zjednoczonych w globalnym porządku. I Heiko Maas w sumie tą swoją propozycją stara się upozycjonować Europę jako właśnie taka powiedzmy odtrutka na tę amerykańską dominację. To trzeba zrozumieć oczywiście w szerszym kontekście, w kontekście stosunków niemiecko-rosyjskich i tego konfliktu pełzającego między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami od czasu, kiedy na czele administracji stanął Donald Trump, co Niemcom bardzo się nie podobało od samego początku. Więc ta, powiedzmy, deklaracja, ta wizja Heiko Maasa, ona jest bardzo odważna i wskazuje na to, że Niemcy dojrzały do takiego rozumowania, do takiego podejścia do Stanów Zjednoczonych, że to już nie jest ten nasz partner, z którym chcielibyśmy iść dalej. To jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne, ale jednocześnie w kontekście tych relacji rosyjsko-niemieckich niestety można było się spodziewać pewnych ruchów również ze strony niemieckiego MSZ-u, no, który tutaj bardzo ściśle oczywiście współdziała z kanclerzem. To nie jest jakaś autonomiczna decyzja, żeby opublikować taki tekst w Handelsblatcie, liczącym się niemieckim medium. O co chodzi w tym dokumencie? Może bardziej konkretnie. Heiko Maas pisze, że Europa powinna być zjednoczona. Przepraszam, i to zjednoczenie jest oczywiście rozumiane w takim stylu francuskim, czyli to, co postulował prezydent Francji Emmanuel Macron. Federalizacja i taki model Federacji Europejskiej byłby zdaniem Heiko Maasa w stanie właśnie stworzyć jakąś przeciwwagę do Stanów Zjednoczonych. I chodzi tutaj zarówno o politykę, jak i gospodarkę, ponieważ postuluje między innymi szef niemieckiego MSZ-u takie utworzenie na przykład Europejskiego Funduszu Walutowego, czyli przeciwwaga do finansów amerykańskich, do Banku Światowego, etc. Poza tym Heiko Maas wzywa, że powinni Europejczycy inwestować w europejskie uzbrojenie, w obronność, stworzyć de facto taką unię obronną. Tam nie ma takiego stwierdzenia, że potrzebujemy, nie wiem, silnej armii europejskiej. To się nie pojawia. Natomiast widać wyraźnie, że niemiecki minister chciałby jednak, żeby powiedzmy tworzyć w sumie jakąś taką alternatywną, jakąś konstrukcję alternatywną do NATO, która w dalszej perspektywie, no być może według tego zamysłu, mogłaby nawet to NATO zastąpić. Biorąc pod uwagę, po co powstało NATO, jakie były jego główne założenia, no jest to, myślę, ważne, bardzo, znaczy jest to dokument ważny, ta deklaracja daje do myślenia.
Czy te poglądy, które wyraził szef niemieckiej dyplomacji, to jest trochę taki publicystyczny eksperyment, jak świat zareaguje, czy też jest to raczej taka dominująca w tej chwili linia niemieckiego establishmentu?
Znaczy, jedno drugiego nie wyklucza. Oczywiście te reakcje już są i mówi się o nowym niemieckim porządku, i o tym, że ten porządek w sumie no, powinien się jakoś tak zmaterializować. Ja czytałam wypowiedzi niemieckich politologów, którzy zareagowali w większości bardzo pozytywnie na tę wizję Heiko Maasa. Na przykład politolog Josef Braml z DGAP, to jest taki niemiecki think tank zajmujący się polityką międzynarodową, nawet stwierdził, że w sumie to no to jest bardzo dobry pomysł. I on tam jeszcze na przykład przytoczył, znaczy on jeszcze, Braml dodatkowo dodał od siebie, że Donald Trump może kiedyś otrzyma nawet nagrodę Karola Wielkiego, ponieważ swoją postawą, swoim działaniem uważanym w Niemczech za takie germanofobiczne wręcz, że on skonsolidował pewną grupę europejską, która będzie dążyła do wybicia się na suwerenność względem Stanów Zjednoczonych, NATO, etc. Więc takie są pomysły, że może Trump tym swoim właśnie zachowaniem przyczyni się do większej solidarności europejskiej, ale również do tego, że Niemcy wyciągną w końcu rękę do Francji i wspólnie z Francją będą dalej pracować nad wypracowaniem tego takiego federalistycznego modelu Unii Europejskiej. Oczywiście o Europie środkowo-wschodniej nie ma ani słowa, ani w tym dokumencie Heiko Maasa, ani tutaj w wypowiedziach ekspertów niemieckich, którzy bardzo, bardzo pozytywnie zapatrują się na jego pomysł, co również no, powinno nam dać do myślenia, ponieważ zdaje się, że niemiecki resort spraw zagranicznych upatruje w swojej wizji no, taką chęć budowania przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych, natomiast ta Rosja putinowska gdzieś tam jest daleko, daleko i w sumie nikomu nie zagraża. Taki chyba można wniosek również wyciągnąć z tego wystąpienia.
A czy w tej interesującej refleksji niemieckiego polityka występuje również taki kraj jak Chiny?
Znaczy nie, tam w ogóle nie ma mowy w zasadzie o tego typu sprawach. To politolodzy raczej dopisują sobie, że Europa będąca przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych może być też przeciwwagą dla Rosji i Chin. To jest gdzieś tam później dopowiedziane. Maas koncentruje się głównie na tych stosunkach właśnie Europa-Stany Zjednoczone i na tym, jak one powinny wyglądać, żeby przywrócić, żeby zapanował w sumie nowy porządek. To jest taki główny cel i jak obserwujemy na przykład reakcję mediów rosyjskich, prokremlowskich, no to tam na przykład pojawia się taka teza, że Niemcy postanowili trzeźwo spojrzeć na stosunki z USA. Więc ta deklaracja Heiko Maasa oczywiście spotkała się w Rosji z bardzo dobrym, ciepłym przyjęciem.
No to tak. Jest ciekawe, tak. To chyba na tym możemy zakończyć, bo chyba każdy w Polsce dalej już sam może sobie pomyśleć, co z tego może dla nas wynikać. Będziemy na pewno do tej sprawy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Olga Doleśniak-Harczuk, redaktor Nowego Państwa i znawca zagadnień niemieckich, była gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Do widzenia.
Do widzenia. Proszę Państwa, już pod koniec naszego Poranka w Net w Jurczycach. Do Jurczyc wracamy z tych dalekich międzynarodowych podróży. W studiu z nami są tutaj gospodarze tego miejsca, pani Teresa Szczygieł, pan Leszek Krupnik, prezes Towarzystwa Pamięci generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Pani Teresa Szczygieł jest tutaj opiekunem i przewodnikiem w tej Izbie Pamięci, ale też przybył kolejny gość, pan Paweł Kowalski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchacze Radia Wnet powinni wiedzieć i pamiętać, bo bywały takie szczecińskie nadmorskie poranki, gdzie pan był naszym i gościem, i przewodnikiem równocześnie po skomplikowanych sprawach polskiej gospodarki morskiej. Pan jest oficerem polskiej marynarki handlowej i przez wiele lat był też szefem Związku Zawodowego Solidarność w polskiej żegludze morskiej. Dzień dobry jeszcze raz, ale nie o sprawach morskich, będziemy dzisiaj rozmawiać, chyba chociaż przyszedł pan w oficerskim mundurze.
Dzień dobry jeszcze raz Państwu.
dlaczego pan tutaj się pojawił w Wilczycach, bo nie jest pan tutaj gościem po raz pierwszy?
Dlatego, że jestem wnuczkiem Bolesława Kowalskiego, to jest mój dziadek, który był żołnierzem armii generała Hallera. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych przed chyba 1910 rokiem. No i na wieść o tworzącej się, powiedzmy, armii we Francji i historyczne działanie naszych przywódców Piłsudskiego, Dmowskiego w odbudowie Polski niepodległej. Przyjechał jako ochotnik z dużą grupą ochotników Polaków ze Stanów Zjednoczonych do Francji. No i stąd się właśnie bierze ta, powiedzmy, moje wspomnienie o moim dziadku Bolesławie Kowalskim, który został odznaczony za udział w całej kampanii armii generała Hallera i w wojnie z bolszewikami, czyli odzyskania niepodległości medalem podpisanym przez i nadanym przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
Część tych żołnierzy polskich, żołnierzy armii generała Hallera, którzy przybyli ze Stanów Zjednoczonych, potem do Stanów Zjednoczonych wróciła. Rozumiem, że tutaj pana dziadek został w kraju.
Tak, dziadek został mój w kraju, już nie wrócił do Stanów Zjednoczonych. I także no, tradycyjnie syn mojego dziadzia Bolesława Kowalskiego, Stefan Kowalski, również tradycyjnie jako Polak brał w wojnie obronnej z 1939 roku w bitwie pod Bzurą. Jedyni się z tym nielicznym potrzebion pod Bzurą rozwalona cała tam nasza ofensywa generała Kutrzeby. Przedostali się do Warszawy, brał udział w obronie Warszawy. Zasypany był przy bombardowaniach. Gdy została podpisana kapitulacja już polskich sił zbrojnych, część żołnierzy, między innymi mój tato, chciała się przedrzeć do Rumunii. No ale niestety przyjaciele z bagnetami zdradziecko napadli na nas, przyjaciele w cudzysłowie, jak mówię, niektórym nakazali kochać przez długi czas. Zamknęli im drogę, wrócili się z powrotem na Warszawę, no i został ciężko ranny, dostał się do szpitala do niewoli, skąd został przez polskiego lekarza służącego z Poznania jako lekarz, bo to było chyba w Jabłonnie, w szpitalu ciężko ranny został. On i jeszcze kilku ludzi, bo był ze wszystkich rannych już ten do obozów wienieckich. Został zaopatrzony w mundur tramwajarza po cywilnemu i ciężko ranny go koledzy prowadzili z tego szpitala i udało mu się dotrzeć do domu mojej taty. Po wojnie już w 1945 roku został wcielony do drugiej armii. No ale jak wiadomo, brał udział akurat w tej armii z tego jednego z największych też zbrodniarzy, generała Świerczewskiego pod Dreznem, tam w tej też zatrzymali, rozbici zostali, ale wstrzymali ofensywę generała Schornera na ociec Berlina. Także tu przepraszam, przydługie, ale tak to tradycyjne, rodzinne.
Ta polska historia nigdy nie jest przydługa, a rozumiem, że gdyby pana dziadek zdecydował się wrócić do Stanów Zjednoczonych, to pewnie pan byłby dzisiaj oficerem amerykańskiej marynarki.
No najprawdopodobniej.
A jak wyglądały, czy były te wspomnienia z tej służby właśnie u generała Hallera, tej służby Błękitnej Armii, czy one jakoś w rodzinie istniały, o tym się mówiło?
Mogę tylko powiedzieć, że tak, ja się z moim dziadziem nie spotkałem, bo dziadzio zmarł w czerwcu 1938 roku, a ja się urodziłem w listopadzie 1938 roku. To są wszystko opowiadania i spisane przez mojego dziadka, przez babcię i część spisane przez jak ta sytuacja wyglądała w czasie ataku na Kijów, po drodze, po wszystko. Spalona ziemia, jak było. Jak za Napoleona robili, to samo jak się wycofywali bolszewicy.
Pewne rzeczy się nie zmieniają? To pan mówi spisane? zapisane? Czy to znaczy, że powstały jakieś dokumenty, wspomnienia?
Nie, to dziadzio na, tak luźnie na kartkach pisał, ale i wszystkie mogę powiedzieć, że w czasie, no bo tradycyjnie mój tato i rodzina byli w AK i tu stąd, że dwie osoby, jeden kuzyn mojej mamy został stracony w 1947 roku. Drugi wujek, który był oficerem, drugim porucznikiem, no ale patrząc, że sami dowódcy to byli Rosjanie, zdezerterował i też później no, został złapany i też no, poszedł na 15 lat do więzienia. Po wyjściu żył tylko 3 tygodnie, mimo że to w 1968 roku. W 1957 roku został wypuszczony, to żył tylko 3 tygodnie, bo w kopalni w kamieniołomach pracował. I cały czas były rewizje w domu. Ubecjach, wszystkie, co były, jakie to pozostało tylko po dziadziu, zostało ten dokument i dwa medale. Resztę, co było, te zapiski dziadzia, jakie było, wszystko i dokumenty inne, i odznaczenia, i te rodzinne, co było, to wszystko zostało pozabrane. Nie wróciło również z babci, które, muszę to powiedzieć, że miała taki słoiczek złotych monet, świnki to były takie carskie. Oczywiście to też zniknęło bez powrotnie. Także na dzień dzisiejszy to pozostało tylko po dziadziu odznaczenie i ten dyplom w dziele uzyskania niepodległości podpisany przez pana marszałka Józefa Piłsudskiego.
Taka właśnie historia polskiej rodziny. Nietypowa, a zarazem typowa jak najbardziej. Rozumiem, że ciągnęło pana do munduru. Wybrał pan mundur marynarski.
Tak, no w pierwszym to chciałem być lotnikiem, no i, ale tak wyszło, że morze było bliżej i 30 lat na morzu spędziłem.
Proszę państwa, godzina 10.
Jako oficer polskiej żeglugi morskiej.
O tej polskiej żegludze morskiej mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że będziemy mogli w końcu porozmawiać.
Mam nadzieję.
Bo ciekawe rzeczy tam się dzieją. Godzina 10.01 minęła, proszę państwa, czas już kończyć. Ostatni głos tutaj w poranku będzie należał do naszych gospodarzy, do pani Teresy Szczygieł, do pana Leszka Krupnika. To chyba możemy zaprosić wszystkich, żeby tutaj przybyli.
Oczywiście, bo my prowadzimy tutaj działalność edukacyjną. Szczególnie zależy nam na promowaniu naszego regionu i przybliżaniu tych postaci wielkich naszej historii. Stąd zbieramy tutaj pamiątki, mamy zdjęcia, mamy mundur Halerczyka, mamy dokumenty i organizujemy lekcje, prelekcje dla młodych, starszych i również dla młodzieży ze szkół podstawowych organizujemy co roku gminny konkurs halerowski. Wypuszczamy w świat około 30 młodych ludzi, którzy mają wyjątkową wiedzę na temat halerów Jurczyc. Stąd zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej izby i podziwiania czy poznawania pamiątek związanych z halerami. Ale i z naszą miejscowością.
W tym budynku jest też druga izba pamięci związana już z II wojną światową i z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, tak?
Tak.
Jest izba, która została utworzona w 2002 roku przez Małopolski Okręg Narodowych Sił Zbrojnych. I w ten czas jeszcze tych żołnierzy no, było tutaj kilku, 8 dokładnie na naszym terenie, którzy działali w Narodowych Siłach Zbrojnych. No niestety, no do dnia dzisiejszego jest tylko jeden pan, który się tą izbą opiekuje. Ma 96 lat. Ale tu należy się podkreślić, że to działalność na tym terenie była dość liczna taka tych Narodowych Sił Zbrojnych.
Wrócimy, mam nadzieję, jeszcze do tej ładnej małopolskiej miejscowości. Proszę państwa, 10.03, poranek, najwyższy czas skończyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani Teresie Szczygieł i panu Leszkowi Krupnikowi za to, że tutaj umożliwili nam, żebyśmy mogli ten poranek tutaj dla państwa przedstawić. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo dziękuję całej ekipie, która tutaj pomagała przy realizacji tego programu. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Przywiózł nas tutaj po krętych małopolskich drogach Błażej Nowak. Witold Opaliński jak zwykle wytworzył atmosferę, która pozwoliła przyjemnie pracować. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Proszę Państwa, tutaj jeden pan jest w mundurze oficera marynarki, w tle jest drugi pan w mundurze żołnierza Błękitnej Armii. To chyba trzeba zakończyć jakąś męską muzyką. To teraz będzie Metallica. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy również. I zapraszamy do jutra.